Skrót wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszamy.
Polska ze względu na swoją powierzchnię i położenie może być hubem bezpieczeństwa, powiedział w Koszycach prezydent Polski Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej wyraził nadzieję na zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Prezydent wziął udział na Słowacji w szczycie szefów państw wschodniej flanki NATO, tak zwanej bukaresztańskiej dziewiątki. Na spotkaniu obecny był też szef sojuszu Jens Stoltenberg. Politycy i eksperci rozmawiali m.in. o zapewnieniu bezpieczeństwa regionowi.
W Senacie zakończyło się dwudniowe posiedzenie pierwszej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Gruzji. Polska niezmiennie popiera integralność terytorialną Gruzji i jej suwerenność, oświadczyła wicemarszałek Senatu Maria Koc. Dodała, że Polska nie akceptuje polityki zbrojnego podboju, terytorialnej aneksji i politycznej destabilizacji sąsiadów prowadzonej przez Rosję.
Rząd Zjednoczonej Prawicy otwiera kolejne posterunki policji. Setna placówka została odtworzona w Dubeninkach w województwie warmińsko-mazurskim. W uroczystości otwarcia posterunku uczestniczyli premier Mateusz Morawiecki i szef MSWiA Joachim Brudziński. Dziś możemy pokazać rzeczywistą odbudowę i posterunków, i morale policji, która dba o bezpieczeństwo Polaków, powiedział szef rządu. Minister Joachim Brudziński zapowiedział z kolei, że do policji trafią kolejne dwa śmigłowce Black Hawk.
Były konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Norwegii Sławomir Kowalski został odznaczony przez ministra sprawiedliwości medalem Zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości. Państwo polskie powinno opiekować się polskimi dziećmi, gdziekolwiek się znajdują, podkreślił minister Zbigniew Ziobro. Pod koniec stycznia MSZ Norwegii poinformowało, że zdecydowało o wydaleniu Kowalskiego, znanego z walki o prawa polskich dzieci, z tamtejszym urzędem Barnevernet.
W dawnym więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie zaprezentowano projekt wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. To muzeum będzie jedną z największych i najnowocześniejszych tego typu placówek w Europie, ocenił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Jutro przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych.
Szef MON-u Mariusz Błaszczak podpisał plan modernizacji technicznej Sił Zbrojnych do 2026 roku. Do polskiego wojska trafi 185 miliardów złotych. Nowoczesny sprzęt ma co do zasady zostać rozlokowany na wschodzie kraju, zapowiedział minister. Wieloletni plan to jeden z najważniejszych dokumentów mających wpływ na rozwój polskiego wojska.
Prezydent Andrzej Duda zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepis ustawy 2.0, który dotyczy zatrudniania sędziów na uczelniach. W ocenie prezydenta ingeruje on w instytucjonalną i materialną autonomię uczelni. Pełne poparcie dla wniosku prezydenta wyraził szef resortu nauki Jarosław Gowin. Tak zwana konstytucja dla nauki weszła w życie 1 października ubiegłego roku.
Kosztem około 235 milionów złotych w Gdyni powstanie nowy publiczny terminal promowy. W Gdyni podpisano umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą inwestycji, korporacją budowlaną Doraco. W uroczystości uczestniczył minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Inwestycja prowadzona z pomocą środków unijnych ma zostać zrealizowana do końca 2021 roku.
Kwestia planowanych przez stronę ukraińską prac w Hucie Pieniackiej to element rozgrywki politycznej na Ukrainie, ocenił prezes IPN-u dr Jarosław Szarek. Podkreślił, że z zaskoczeniem przyjmuje informacje Ukraińców kwestionujące liczbę ofiar ukraińskich nacjonalistów. Do masakry w Hucie Pieniackiej doszło 28 lutego 1944 roku. W Warszawie przy grobie nieznanego żołnierza odbyły się dziś uroczystości upamiętniające ofiary pacyfikacji.
Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT przesłuchała kolejnego świadka. Przed komisją zeznania złożyła była wiceminister finansów Agnieszka Królikowska. Jak powiedziała, dla niej luka VAT-owska była poważnym problemem. Kierownictwo Ministerstwa Finansów tego nie kwestionowało. Skarb państwa zarządów koalicji PO-PSL mógł stracić z tytułu dochodów z podatku VAT aż 250 miliardów złotych.
Resort przedsiębiorczości spodziewa się, że w tym roku nasza gospodarka wzrośnie o 4%. GUS podał, że PKB w czwartym kwartale ubiegłego roku wzrósł o 4,9%, licząc rok do roku, w porównaniu ze wzrostem o 5,1% w ujęciu rocznym w trzecim kwartale.
Do ZUS-u wpłynęło ponad 3000 wniosków o tak zwane emerytury matczyne. Program rusza już jutro. Oświadczenie mogą się starać też ojcowie oraz cudzoziemcy, którzy wychowali czwórkę dzieci i mają świadczenie niższe od minimalnego. Matczyne emerytury wyniosą 1100 zł brutto.
W miejscu planowanego przekopu Mierzei Wiślanej kończy się sprzątanie po wycince drzew. Do końca marca leśnicy planują zakończyć uprzątanie gałęzi. Jutro w Brukseli odbędzie się spotkanie techniczne przedstawicieli polskich władz z przedstawicielami Komisji Europejskiej w sprawie kanału żeglugowego. Inwestycja ma być zakończona do 2022 roku.
Najwyższa Izba Kontroli przyjrzy się działalności m.in. Służby Ochrony Państwa. Kontrola rozpocznie się 20 czerwca we wszystkich służbach podległych MSWiA. Kontrola została zaplanowana już w ubiegłym roku. W jej trakcie zostaną sprawdzone sposoby szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy służb. Wyniki zostaną opublikowane na początku 2020 roku.
Warszawscy radni PiS-u rozpoczęli objazd po Warszawie dotyczący zobowiązań wyborczych Platformy Obywatelskiej. Pierwszym punktem był stadion Skry, na którym trenuje m.in. mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk. Minęło 100 dni od objęcia urzędu prezydenta stolicy przez Rafała Trzaskowskiego. Odbudowa stadionu lekkoatletycznego była jednym z punktów programu wyborczego kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy.
Prezydent Stanów Zjednoczonych i przywódca Korei Północnej nie doszli do porozumienia w sprawie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego na szczycie w Hanoi. Rozmowy Donalda Trumpa i Kim Jong-una zakończyły się też wcześniej niż planowano. Donald Trump wyjaśnił, że nie udało się podpisać porozumienia, ponieważ Korea Północna żądała zniesienia wszystkich nałożonych na nią sankcji. Na to nie ma jednak zgody Stanów Zjednoczonych.
Prokurator generalny Izraela chce postawić premiera Benjamina Netanyahu w stan oskarżenia w sprawach korupcyjnych, poinformowała izraelska prasa. Na początku lutego prokurator zapowiedział, że nic nie umożliwi mu podjęcia decyzji w tej sprawie przed wyborami parlamentarnymi rozpisanymi na 9 dzień kwietnia. Policja zarekomendowała postawienie szefowi rządu zarzutów w związku z trzema toczącymi się śledztwami w sprawie korupcji, ale decyzja należy do prokuratora.
Tą informacją kończymy skrót wiadomości z kraju i ze świata.